Jesteśmy cały czas w Centrum Kompetencji STOS przy ulicy Traugutta. Cały czas z nami goście w naszym mobilnym studiu. To też nie koniec tego wyjątkowego programu. Z nami trzy osoby i teraz od prawej, chociaż Państwo tego nie widzą. Pan Rafał Tylman, kierownik działu komputerów dużej mocy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomasz Ziółkowski, jeden z projektantów systemu CASE.
Dzień dobry.
Oraz Bogusław Śmiech, administrator działu komputerów dużej mocy.
Dzień dobry Państwu.
Musimy wyjść od może pozornie rzeczy bardzo prostej. Superkomputer. Co sprawia, że jest super? Co sprawia, że tak go określamy? Co go charakteryzuje?
No to można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Generalnie super polegało to na tym, że bardzo duży, rozbudowany, o dużych możliwościach. Dla innych super, dlatego że po prostu potrafi inne rzeczy, super rzeczy w stosunku do normalnych komputerów.
Myśląc o komputerze, możemy myśleć albo o takiej jednostce, która stoi przy monitorze, albo o laptopie na przykład, ale tutaj do głowy przychodzą też takie zdjęcia czarno-białe, gdzie komputer zajmował całe piętro na przykład. I tak mi coś podpowiada, że to w tym kierunku mówimy też, jeśli chodzi o objętość na przykład.
Tak, mówi pan ENIAC, to był ten pierwszy komputer, który rzeczywiście pół piętra całkiem dużego budynku zajmował. Tak, ale jeśli mówimy o superkomputerach i wielkości, takiej technicznej wielkości, no to jest przynajmniej 20-30 szaf takich rakowych. Kiedyś powiedziałbym, że wielkości budek telefonicznych, ale dużej części naszych słuchaczy może to nic nie mówić.
Czyli liczymy komputer, superkomputer liczymy w szafach.
Tak, możemy śmiało powiedzieć, że tak.
To jest element infrastruktury krytycznej, ale Kraken jest tutaj, jest pod ziemią, czy jest nad nami?
Tak, nie zdradzam z dużej tajemnicy. Rzeczywiście jest w serwerowniach, które znajdują się tutaj obok, ale chciałem jedną rzecz powiedzieć. Mianowicie Kraken to nie tylko komputer jako taki, to tak naprawdę całe środowisko. Bo oprócz komputera potrzebne nam są dyski, czyli przestrzeń do przechowywania danych. Oprócz tego potrzebna jest nam jest sieć, która to wszystko połączy. I Kraken również z mojego punktu widzenia to oprogramowanie, które jest na tym komputerze. No i na końcu użytkownicy.
No właśnie, użytkownicy.
Ale nie ostatni, w sensie na końcu, ale tego łańcucha, ale z naszego punktu widzenia najważniejsi.
O, bardzo ważne, do tego też przejdziemy na pewno. A jeśli chodzi o moc obliczeniową, jak możemy ją tutaj scharakteryzować nietechnicznie, czyli w miarę obrazowo, bo komputer działa już jakiś czas, kilka lat, powiemy zaraz ile, no i ta moc też rośnie, czy jest po prostu bardziej wykorzystywana?
To jest tak, że to już tam liczba padła, 30 lat już to nasze centrum istnieje i od samego początku mieliśmy u nas superkomputery. Takim ważnym elementem jest to, że duża część tych superkomputerów, które są generalnie wymieniane co 5-8 lat ze względu na technologię, była na liście top 500. To jest lista największych superkomputerów na świecie. Na najwyższej pozycji, na której byliśmy, to 46. pozycja. Mówię o tym, żeby pokazać, gdzie mieścimy się, jeśli chodzi o moce obliczeniowe w świecie. Na początku te moce obliczeniowe to były 4 gigaflopsy, cokolwiek to znaczy. Obecnie mamy 14 petaflopsów. To jest widać różnica ponad miliona, tak? Miliona razy. Była mowa też o telefonie komórkowym. Ten moc telefonu komórkowego możemy przyjąć w tej chwili na poziomie około 3 teraflopsów, co oznacza, że nasz superkomputer w 2006 roku miał mniej więcej taką moc obliczeniową. Aczkolwiek moc obliczeniowa to nie jest wszystko. Ważna jest jeszcze pamięć operacyjna, ważne są przestrzenie dyskowe. W związku z tym nasz obecny telefon tak naprawdę nie mógłby robić za superkomputer.
Rozumiem. Czyli pomimo tego, że jest dzisiejszy taki smartfon lepszy wielokrotnie od takiego komputera, który kiedyś zajmował pół piętra, no to nadal nie ma startu do dzisiejszego superkomputera.
O nie, to w ogóle nie można porównywać. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. To jest kwestia, do czego urządzenia są projektowane. Telefon ważnym elementem jest to, żeby się nie grzał chociażby, prawda? Superkomputer nie jest to ważne. Ważne, żeby szybko wykonywał obliczenia. W związku z tym to też jest kwestia technologii.
Musimy przejść do użytkowników i tego wykorzystania, bo UX to jest user experience, czyli doświadczenie, tak, użytkownika, jak możemy to wyjaśnić, to w jaki sposób on może korzystać z czegoś i czy to jest przystępne, czy niekoniecznie?
Tak, to zgadza się, aczkolwiek może nie do końca akurat w tym przypadku. Natomiast jeżeli chodzi o samych użytkowników, bo tutaj kolega powiedział o tym, co my mamy, czyli o tym superkomputerze. Ja może bym jeszcze chciał tylko uzupełnić, bo nie, to chyba nie padło, że to tak naprawdę jest zespół takich pojedynczych maszyn, z których każda jest w zasadzie autonomiczną jednostką, ale też bardzo ważną informacją jest tutaj to, że one są połączone między sobą bardzo szybką siecią, która pozwala na bardzo szybką wymianę informacji, ponieważ nasi użytkownicy no, decydują się na liczenie u nas. Co ciekawe, nie są to informatycy, pomimo tego, że mówimy o superkomputerze. Nie są to głównie informatycy, bo też tacy liczą. To są naukowcy, którzy zajmują się bardzo różnymi dziedzinami, najróżniejszymi dziedzinami, często takimi, które może nie do końca też by się nam kojarzyły z wykorzystaniem superkomputera. No i ci użytkownicy decydują się na pracę na naszym superkomputerze po to, żeby liczyć szybciej, wydajniej, może też wygodniej. Mając do dyspozycji jakieś swoje stacje robocze, decydują się na superkomputery, dlatego że chcą mieć wyniki badań troszeczkę troszeczkę szybciej. I ta szybkość jest właśnie realizowana przez to, że oni mogą uruchomić te swoje obliczenia na wielu maszynach równocześnie. To może być nawet kilkadziesiąt maszyn. Nie zdradzę chyba jakiejś wielkiej tajemnicy, że ten superkomputer składa się z około 600 takich węzłów pojedynczych. Takich bardzo szybkich maszyn, które są zdecydowanie szybsze od takiej pojedynczej stacji roboczej.
Czy to też wpływa na bezpieczeństwo, że to są jednostki, że w jakiś sposób będzie można jedną wymienić na przykład, jeśli coś się stanie?
Czy to jest... Zdecydowanie tak. To pozwala tej maszynie pracować, bo ona pracuje, to wielka maszyna, pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I przez to, że jest tak wiele niezależnych węzłów, to awaria jednego z nich, które no czasami się zdarzają, prawda, to już jest statystyka, nie powoduje to, że cała maszyna przestaje działać jako całość. To jakby nie ma większego wpływu na pracę użytkowników. No i tych użytkowników my mamy u siebie, tutaj jak przejrzałem statystyki, to mamy w tej chwili około 250 aktywnych projektów obliczeniowych. To znaczy, że realizowane są badania z różnych dziedzin, różne badania i tych projektów jest 250, około 250. W takich szczytowych momentach mamy około 300. To nie znaczy, że tylu użytkowników mamy, bo w jednym projekcie może brać udział nawet kilkunastu użytkowników.
Kiedy mówimy o tym liczeniu, chciałbym, żebyśmy to też w jakiś sposób może spróbowali rozmasować i wyjaśnić. Mówimy o zlecaniu jakichś zadań, analizy danych, czy jak możemy tutaj o tym pomyśleć?
No tak, praca na takiej maszynie siłą rzeczy różni się od takiej klasycznej pracy, którą rozumiemy jako pracę przy komputerze, że włączamy sobie monitor,
maile, mamy klawiaturę.
Tak, maile. Tutaj to wygląda w ten sposób, że użytkownicy nie przychodzą do nas fizycznie, bo byłoby to niemożliwe. Chociażby ze względu na to, że nie pomieścilibyśmy kilkudziesięciu czy tam kilkuset użytkowników. Oni zlecają te zadania przez sieć. To trochę wygląda tak, no, jak w takich filmach może, gdzie hakerzy przez taki czarny terminal gdzieś się logują i niestety jest pewien taki próg techniczny, który trzeba przekroczyć, żeby... To nie jest wysoki próg, ale trzeba po prostu troszeczkę się nauczyć specyfiki pracy na takim superkomputerze. Czyli trzeba się nauczyć trochę tego terminala, tych poleceń, komend, takich wpisywanych ręcznie, po to, żeby uruchomić zadania. I teraz odpowiadając na pana pytanie, jak oni uruchamiają te zadania, no to rzeczywiście wygląda w ten sposób, że po prostu się logują przez taki terminal, przygotowują tam te swoje dane i zlecają je do takiego systemu kolejkowego, którego zadaniem jest sprawiedliwie rozdzielać te zadania wszystkich użytkowników między te wszystkie nody.
No rozumiem, albo przynajmniej mi się wydaje, że trochę lepiej rozumiem.
To sprawiedliwość to dlatego, to wynika z faktu, że te moce obliczeniowe są dużo za małe w stosunku do oczekiwań naszych użytkowników. Czyli to jest tak, że to użytkownicy czekają na wolne moce obliczeniowe, a nie komputer czeka na użytkowników.
Rozumiem. Czy możemy podać jakieś, bo takie pojawiły się wcześniej w naszej rozmowie, powiedziałbym mniej formalnej, jakieś obrazowe przykłady tego, co dzieje się tak naprawdę, jakie są efekty takie widoczne w tym świecie fizycznym, powiedzmy.
Tak, bo to jest w zasadzie najbardziej przemawia do wyobraźni, to co się dzieje. Większość tych badań to są takie, z tego co ja wiem, to są takie badania podstawowe, czyli to świat współczesnej nauki nie wygląda tak jak kiedyś, że przez jedno przypadkowe odkrycie, zmienia się zupełnie technologia, patrz, nie wiem, wynalezienie żarówki, czy tam jakieś inne przypadkowe odkrycia penicyliny. W tej chwili większość takiej pracy to jest praca zespołowa. Ten świat nauki już jest na tyle skomplikowany, ta wiedza jest na tyle obszerna, że jeden człowiek nie jest w stanie w zasadzie zrobić sam nic przełomowego, więc to są takie żmudne badania, tak zwane badania podstawowe, gdzie się po prostu liczy takie rzeczy, które nie mają bezpośredniego przełożenia na takie efekty, które, nie wiem, widzimy potem w życiu codziennym, czyli służą nam jako ludziom. Natomiast po pewnym czasie to wszystko jest zbierane i tworzone z tych wszystkich badań podstawowych, tworzy się coś naprawdę fajnego. Nie wiem, szczepionka na... No, temat szczepionki na raka tutaj poruszam, bo to jest takie no, święty, marzenie wszystkich.
Tak, święty graal takie odkrywania.
Także wracając do tego, co się dzieje u nas na klastrze, no klastrze, bo my nazywamy to klastrem, po prostu to jest klaster takich urządzeń, superkomputer. To, co się dzieje u nas, no to są liczone różnego rodzaju badania. Liczą u nas ludzie z Instytutu Maszyn Przepływowych, na przykład tutaj te turbiny wiatrowe, to, co mówią użytkownicy, bo my jesteśmy troszeczkę takim zespołem, który ma im dostarczyć sprawnie działające narzędzie, które oni mogą wykorzystywać do swojej pracy badawczej. Nie jesteśmy specjalistami od tych rzeczy naukowych stricte, czyli tego, co... Nie znamy się po prostu na chemii molekularnej do końca, albo na tym, jak działają, nie wiem, jak działają turbiny wiatrowe, czyli te rzeczy, które liczą nas ludzie. Więc to, co oni mówią czasami na jakichś konferencjach, to są bardzo ciekawe rzeczy, których się dowiadujemy sami od nich. Jesteśmy czasami zaskoczeni tym, co tu się dzieje. No, na pewno takim ważniejszym projektem jest... Są obliczenia związane z prognozą pogody tutaj u nas, albo z falowaniem Bałtyku. Mamy dużo użytkowników z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Tutaj z Instytutu Maszyn Przepływowych naukowcy liczą właśnie te turbiny.
Coś z grachem też, pamiętam.
Tak, tak, pamiętam. Jest też taki, był taki projekt, którego celem było obliczenie napięć, naprężeń dachu opery sopockiej.
Bardzo,
też ciekawe.
Bardzo obrazowe. Musimy wskoczyć też w system case. Czas nas goni, to wszystko jest szalenie ciekawe, ale chciałem zapytać, bo padło tutaj, jeśli chodzi o ten system i to, jak można z niego korzystać, że to są klocki, czyli elementy, które można poukładać w jakiś sposób. To już samo w sobie jest bardzo obrazowe, a jakbyśmy przeszli do takiego, no, jakiegoś już przykładu. Czy mówimy tutaj o takim prostym konstruowaniu jakichś aplikacji na przykład?
Dokładnie tak, bo musimy pamiętać, że CEITASK to nie są tylko i wyłącznie badania naukowe, ale są to też pewne usługi, nazywamy to usługami chmurowymi, które są dedykowane już bardziej dla przedsiębiorstw, które zapraszamy do współpracy właśnie w projekcie CASE. I przygotowaliśmy te klocki, o których mówił właśnie dyrektor Proficz wcześniej, na podstawie którego na przykład takie przedsiębiorstwo z dziedziny medycyny, edukacji czy sądownictwa może przygotować już jakąś gotową aplikację, składając właśnie te klocki ze sobą i uruchamiając je na tej naszej infrastrukturze, którą mamy w tym budynku. I w prosty sposób, nie budując swojej własnej serwerowni i nie ponosząc całego tego nakładu na zbudowanie swojej infrastruktury i swojego superkomputera, może to zbudować i uruchomić u nas i jakby wdrożyć tą swoją wartość dodaną w oparciu o nasze zasoby. W związku z tym my dajemy pewną moc obliczeniową i pewne klocki usługowe do użycia. Przedsiębiorstwo buduje u nas jakąś aplikację i z takiej aplikacji może skorzystać na przykład lekarz czy pracownik szkoły.
Bo rozumiem, że to też jest tak, że gdzieś jest małe lub średnie przedsiębiorstwo, które coś tworzy i ten użytkownik jest gdzieś na końcu też. To znaczy nie ma dostępu bezpośrednio, ma dostęp do rozwiązania wypracowanego za pośrednictwem tego, o czym tu mówimy.
Dokładnie tak. No, nie możemy oczekiwać na przykład od lekarza czy nauczycielki, że będą, tak jak tutaj kolega powiedział, zgłaszać zadania do superkomputera przez terminal, bo to po prostu ani nie jest dla nich wygodne, ani nie odpowiada temu, co tak naprawdę oni potrzebują zrobić. Dlatego właśnie jest ważna rola tych przedsiębiorstw, które opakują jakby ten świat IT w interfejs, który jest już dostosowany do potrzeb konkretnego użytkownika. I ta współpraca jest właśnie czymś takim bardzo ekscytującym dla nas, ponieważ my się znamy na tej części infrastrukturalnej, dużej mocy obliczeniowej, bezpieczeństwie tych danych i takich zagadnieniach. Natomiast przełożenie tego na coś, co faktycznie jest potrzebne dla użytkownika, co można sprzedać i co może faktycznie komuś ułatwić życie, no to już jest rola jakiegoś tam przedsiębiorstwa, startupu, który ma na to konkretny pomysł.
Tak myślę o tym modelu i wydaje mi się, że to też jest jakieś takie przyszłościowe myślenie, że jest ktoś, kto ma potrzebę i jest ktoś, kto ma te zasoby i w jakiś sposób to się łączy. To można tak mniej więcej?
Dokładnie tak. I to jest też ważne w kontekście tego europejskiego projektu IPSAFE, w którym uczestniczymy, że do tej pory zazwyczaj tak było, że jeśli startowało jakieś małe przedsiębiorstwo i potrzebowało mocy obliczeniowej, to wykupywało tę moc od jakichś zagranicznych, dużych graczy. No ale pomyślmy sobie właśnie o medycynie czy sądownictwie. Nie chcielibyśmy raczej, żeby nasze badania czy nasze pisma procesowe gdzieś tam krążyły po całym świecie, po jakichś nie wiadomo czy dobrze zabezpieczonych serwerowniach. Dlatego właśnie ta współpraca tutaj na poziomie lokalnym może być tak owocna i może być tak korzystna tak naprawdę dla wszystkich, bo jeśli ja idę do szpitala i moje wyniki badań mają być gdzieś przetwarzane, to ja wolę, żeby one były przetwarzane tutaj, na miejscu, zgodnie z polskim prawem.
Bezpiecznie?
Bezpiecznie. Niż gdzieś tak naprawdę w tak zwanej chmurze, która nie wiadomo gdzie się znajduje.
Bardzo dziękuję. Czas się skończył. Moglibyśmy tak jeszcze długo, bardzo szybko minęło, ale tak to jest, jak się mówi o rzeczach ciekawych, rzeczach fascynujących. Bardzo dziękuję. Tomasz Dziółkowski, jeden z projektantów systemu CASE. Dziękujemy bardzo. Bogusław Śmiech, administrator działu komputerów dużej mocy.
Dziękuję bardzo.
I Rafał Tylman, kierownik działu komputerów dużej mocy.
Dziękuję bardzo.
Proszę zostać z nami. Jesteśmy dzisiaj w Centrum Kompetencji STOS przy ulicy Traugutta. Filip Jędruk, dziękuję za uwagę. Jeszcze godzina programu stąd. Kasia Piekło program realizowała przy Alei Grunwaldzkiej, a tutaj z nami jest Dominik Lewicki. Mówimy Państwu do usłyszenia.